Niech będzie uwielbiony nasz Jezus Chrystus, bo tylko Jemu należy się chwała za wszystko. Właśnie życie nasze powinno być takim, żeby On był pochwalony. O tym wielu razy czytamy w Piśmie Świętym. Dzisiaj chcę z Wami podzielić się tym kazaniem, które zatytułowałem Stawaj pośrodku. Właśnie to zwracanie, które Jezus powiedział do jednego mężczyzny, który na pewno nigdy o siebie by tak nie pomyślał, że on wart tego, by stawać pośrodku. Ale właśnie Jezus powiedział mu, stawaj pośrodku. I wtedy coś pięknego zadziało się w jego życiu. Przeczytamy sobie Ewangelię Marka. To jest 3 rozdział z 1 po 6 werset. Otóż Jezus, powiedzmy tak, nabiera potęgi, staje się coraz więcej popularniejszy. Wielu uczniów zaczyna za Nim iść. On głosi, On uzdrawia, On robi potężne wielkie rzeczy. I ludzie zaczynają do Niego się garnąć. Ale wraz z tym zaczyna się dziać coś innego. Powstaje takie sprzeciw. Szczególnie ze strony takich sobie faryzeuszy, zwierzchników różnych, tych, którzy uważali się, że to oni powinni prowadzić naród, że to oni są odpowiedzialni za ludzi, że to oni są takimi pośrednikami między Bogiem a ludźmi i oni chcieli, by ludzie szli do nich, wysłuchali ich. Ale tu nagle zjawił się taki sobie Jezus, który nie tylko głosi, także nie ma jak do Niego podejść, ale żyje tak, że nie ma za co uchopić Go. Nie ma na czym Go przełapać. I oni zamiast tego, żeby swoje serca no, gdzieś tam upokorzyć, nie. Oni zaczynają przeciwko Niego szukać jakichś sposobów. Oni poczynają walczyć z Nim. Oni starają się gdzieś tak Go no, podstawić, gdzieś podłapać, żeby było za co Go oskarżać. I to napięcie cały czas rośnie. Kiedy czytamy Ewangelię Marka, to widzimy, jak Mark to pokazuje, jak to napięcie rosło i coraz większe się stawało. I tu jedno z takich, można powiedzieć pierwszych starć, kiedy faryzeusze tak wprost powstają przeciwko Jezusu. I przeczytamy sobie, jak to się odbywało. Właśnie już wcześniej odbyło się coś takiego, że oni zarzucili, że uczniowie Jezusa robią to, czego nie powinni robić w szabat. I nadal problem tego szabatu się tylko zwiększa. Czytamy. I znów wszedł do synagogi, a był tam człowiek mający uschłą rękę. I śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, aby móc go oskarżyć. Wtem mówi do człowieka, który miał uschłą rękę, stawaj na środku. A do nich mówi, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy złe czynić? Duszę ocalić, czy zabić? Oni jednak milczeli. Milczeli. Wtedy, przypatrując się im z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, mówi człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. A jego ręka odzyskała sprawność. Faryzeusze zaś zaraz wyszli razem z Herodianami i prowadzili narady w jego sprawie, jak można by go zgładzić. Czytam, jeżeli komuś jest dziwny trochę, to jest dosłowne tłumaczenie, przekład dosłowny naszego brata Zaręby, Piotra Zaręby, tak dziękuję. Bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Otóż wracamy do naszego wydarzenia, o co przeczytaliśmy. Jezus. Także kogo my tu widzimy? Marek tu nie zwraca uwagi na uczniów czy na apostołów, ale on wydziela, powiedzmy tak, trzy różnych, dwie osoby i jedną grupę osób. Czyli Jezus, człowiek z uschłą ręką. Czyli jak można ocharakteryzować takiego człowieka? No taki człowiek niepełnosprawny. Zgadza się? Dobrze. Niepełnosprawny człowiek i jak i reszta ludzi? Powiedzmy grupa osób na pierwszy rzut oka bardzo nawet pełnosprawnych. Nie? Myślę, że zdrowi, że ładnie wyglądają, a nawet więcej, ładnie ubrani. Bardzo, bardzo odpowiadają do szabatu. Bardzo odpowiadają do tego, by być w synagodze. Bardzo odpowiadają do tego, żeby uczyć innych. Ładnie wyglądają. Mają tam na sobie jakieś zwoje z tekstami, z Tory przypisani, gdzieś ktoś na wie, ktoś tu na ręce. Taki mieli zwyczaj. Wyglądają bardzo poważnie. Powiem tak nawet, że kiedy przychodzili taka grupa osób, to reszta ludzi takich pospolictwa to tak robili, wyrażając im szacunek, naprawdę podziwiając, jak żyją te ludzie, żyli takim życiem, do którego ciężko było tam jakoś też się dokopać. Starali się spełniać wszystkie przykazania. Mieli nawet więcej niż Torę, bo mieli jeszcze swój Talmud, gdzie było jeszcze więcej przekazań i starali się spełniać w szczególności każde. O tym byli ich wszystkie rozmowy. Na tym oni po prostu tym żyli. I taka grupa osób, ale jakoś ciekawie oni tu opisani. Co pisze Marek? I śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, aby móc go oskarżyć. Marek nie zwraca tu uwagi na to zewnętrzne, to co my by mogli od razu zobaczyć, kiedy oni idą. Ale on, wiadomo, że wiadomy Duchem Świętym, pokazuje nam ich serce, co tam się dzieje, ich umysły i co tak naprawdę jest w ich głowach. I czym oni zajęci? Cała sprawa, którą oni teraz wszystkie swoje siły pokładają. Śledzą Jezusa, by móc Go oskarżyć. Nie zdają sobie sprawy, czyją pracę robią. A tak naprawdę, czyją robią pracę? Oskarżenie to jest szukanie winy. To nie jest po prostu patrzenie na życie, by zweryfikować, czy dobre to życie według Pisma Świętego, czy nie. To jest szukanie winy, bo to jest taka chęć osądzić, oskarżyć. Chęć, by coś złego człowieku powiedzieć. Znaczy, kiedy myślałem o tym, to znalazłem takie miejsce, które zapisane jest tekst Objawienie, 12 rozdział, 10 werset. I usłyszałem donośny głos w niebie. Teraz nastało zbawienie i moc i królestwo Boga naszego oraz władza Jego Chrystusa, gdyż zrzucony został oskarżyciel. Ciekawe, oni co chcieli? Oskarżyć. A tu właśnie oskarżyciel albo ojciec oskarżenia. Oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. I to jest kto? Diabeł albo szatan. Właśnie to jego praca, na tym polega jego całe istnienie w szukaniu oskarżenia. To nie jest po prostu rozsądzić, czy życie jest dobrze, czy złe. To znaczy, że on ciągle chce oskarżyć, by zniszczyć. Właśnie to jest jego praca, jego praca, dobrze. To jest jego praca, ale to więcej niż tylko praca. To jest te, czym on dyszy. To, co jego napełnia. I widzimy, że właśnie to same napełniało tych ludzi. Kochani, po co to jest napisane dla nas, o tych złych ludziach? Wiecie, to jest bardzo takie ważne ostrzeżenie. Więc te ludzie, jak powiedziałem na początku, wyglądali na bardzo przystojnych ludzi. na bardzo pobożnych. Wszyscy ich uważali za pobożnych. Za ludzi, którzy prawdziwie chodzą przed Bogiem. Ale tu zostaje nam otwarte ich serce. I dlaczego? Dlatego, że my nie możemy patrzeć sobie nawzajem w serca. Ale każdy może weryfikować swoje serce. I właśnie ojciec, albo ten, którego działo jest oskarżenie, to jest diabeł. I oni nie dają sobie sprawy. Oni robili pracę diabła. Wykonywali pracę na jego zamówienie. Zlecenie on im dał, a oni to robili. Nie mają żadnej za to wypłaty, nie mają żadnego zysku, ale robili to na zlecenie diabła. Jak to jest straszne. Wyglądać pobożnie, a działać na zlecenie diabła. To jest bardzo ważne i bardzo mocne ostrzeżenie, żebyśmy patrzyli na swoje serce i weryfikowali, czy czasem tam nie ma osądzenia. Właśnie muszę jeszcze raz to podkreślić. Co to jest? Bo możemy i powinniśmy weryfikować życie i powiedzieć, słuchaj, tu żyjesz niedobrze. Musisz się naprawić. Biblia tak uczy. Z miłością to robić. Ale to jest inna sprawa. Chęć osądzić. Chęć po prostu zepchać do jamy. Zniszczyć człowieka. Zniszczyć tą duszę. Po prostu byle co, aby jemu było źle. I właśnie o takim czymś mówimy, że to jest straszna rzecz, która jest rzeczą od diabła, żeby tego się bać i patrząc na swoje serce wyrzucać takie coś. Jestem pewny tego, że diabeł stara się to swoje zlecenie podpiąć pod dobry dokument. Wiecie, gdzieś tam wpchnąć i małymi literkami. Może kiedyś czytaliście umowę o kredyt, gdzieś pożyczka pieniędzy. Tam jest gruby, ładnie, a jest taki drobniutki. Ja kiedyś raz też tak szukałem, chciałem wziąć coś tam na raty i mi tam pani mówi, no wiesz co, tego co tam w reklamie, to tego zaraz nie ma, ale to jest coś innego, prawie to same. No czytaj pan, tu jest tam i tam mi tak bardzo dobrze mówi, a ja coś tak mi tak trwoży, ja tak tam malimi literkami, bo było opisane tam, że ten procent, ale ja się wtedy zastanowiłem, mówię, przepraszam, a ten procent to jest na rok czy na ile? I on tak cichutko mówi, na miesiąc. Mówię, przepraszam, nie usłyszałem. Na miesiąc. No, na miesiąc. Czyli trzeba mnożyć na 12. No, i takimi małymi literkami może być też podpięte taki dokument, który wchodzi w nasze serce. Chęć osądzić innego. I to jest straszne. Gdyż później trzeba będzie płacić. I cena będzie straszna. Ale przejdziemy dalej. Więc jeżeli szatan, praca diabła to jest oskarżenie i właśnie do tego on też najmuje współpracowników, to wtedy jaka jest praca Jezusa? I też możemy to przeczytać w niektórych miejscach, tam Rzymian 8:34, ale między innym też Hebrajów 7:25, to mówi tak, dlatego też może na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, ponieważ zawsze żyje, aby stawiać się za Nim. Czyli praca Jezusa, też to jest wymienione i w objawieniu, praca Jezusa na tym polega, żeby się wstawiać za ludzi. Co to znaczy? Że On nie wie, że oni grzeszni? Pewnie, że wie. Inaczej by nie potrzebowali, żeby za nich się wstawiał. Ale zauważcie, pracą Jezusa albo Jego zadaniem, jak On siebie określa, to jest wstawiać się za ludzi. Za grzesznych, za tych, którzy tak naprawdę mają twarde serce, które gdzieś tam idą raz do przodu, a dwa razy do tyłu. O nas mówię. O każdym z nas. I On stawia się. Znając to wszystko złe, stara się wyciągnąć z tego złego. Wybawić. Zwolnić. Żeby podarować życie. Gdyż Jego największym takim no, pasją, chęcią tego, co On chce, to jest, żeby zbawić człowieka, żeby człowiek żył. I właśnie to jest bardzo ważny moment. Kochani, byśmy się zastanowili, czy tak naprawdę jesteśmy współpracownikami Boga. Czy jesteśmy współpracownikami Jezusa. To jest Jego praca. A jaka największa chęć jest w moim sercu? Co tam, co największe, co ja chcę, kiedy patrzę na ludzi? Jakie? Nieraz chce się, wiecie, jeszcze leży w kaliurze, jeszcze głębiej go tam zamknąć. Zdarzy się taka myśl. Pamiętajcie, to nie jest od Boga. Nie musicie podpisywać tego. Nie musicie na siebie brać te zobowiązania. Weźcie na siebie lepiej zobowiązanie od Jezusa. Podnieść. Stawić się, aby doprowadzić do życia, do zbawienia. Otóż spotkali się dwa światy. Dwa świata, które między sobą nie mogą mieć nic wspólnego. Jezus i ten świat diabła i jego współpracowników. I dlatego oni walczą i nie mogą znaleźć żadnego pokoju między sobą, gdyż mają różne cele. Różne cele. Jeden, żeby zbawić, inni, żeby wszystkich zgnębić. Żeby zabić. I tu właśnie nawet oni chcą zniszczyć samego Jezusa. I stoi tu jeszcze jeden człowiek. Pamiętacie, jak o nim powiedzieliśmy? Niepełnosprawny. Niepełnosprawny. Wiecie, takiemu człowieku nie można było wchodzić do świątyni. Widzieliście o tym? Nie miał prawa wejść do świątyni. Nie miał prawa być na takich świętych zgromadzeniach. Jeżeli chodzi o świątynię w Jeruzalem, to mógł być tylko poza, tam na tych stopniach, na schodach, za tą bramą główną. Nie mógł wchodzić do środka. Ale tu w synagodze to mógł przychodzić. Ale wiecie, jakie to przychodzenie? Gdzieś tam mógł siedzieć z tyłu, nie podawać głos, bo takich ludzi nie lubili. Jeżeli by ktoś chciał powiedzieć, to wiecie, na pewno, 100% od razu każdy, byli jaki tam ten faryzeusz, by zamknąłby mu usta, by powiedział, że nie masz prawa mówić, gdyż nie jesteś błogosławiony przez Boga. Masz na sobie znak przeklęstwa. Tak oni to mówili. Jesteś mniej wartościowy, nieznaczny. W ogóle możesz gdzieś tam w kutku z tyłu sobie stoić i koniec. I milczeć. Takie było myślenie, takie było zachowanie, taka była postawa. I tu widzimy Jezusa, który patrzy na tego człowieka tam w tyłu, z tyłu, może koło drzwi stoi i mówi do niego: wstawaj na środku. Tak, żeby było nam jasne, synagoga zwykle była, albo dom modlitwy jest zwykle podobny do synagogi. Gdzieś podobnie oni mieli, że z przodu, ale także mogło być tak, że taka katedra, czy skąd mówili, było w centrum, a cała synagoga była dookoła. Wszyscy ci, którzy słuchali. Więc po środku, to jak najbardziej na widoku u wszystkich. Po środku stawał tylko ten, który miał coś do powiedzenia, do pokazania, nie wiem, coś miał do zaoferowania, coś mógł zaproponować. I tu Jezus mówi do tego biednego człowieka, mówi do niego: wstawaj do środku. Ja sobie wyobrażam, co musiało być w tej głowie tego człowieka. Kto? Ja? Ja po środku? Na pewno coś się zmyliłeś. No chyba nie mogę tam iść wcale. Taki ułomny? Na nic niegodny? Wstawać po środku? Ja nie mogę. Może prosto powiedz słowo stąd? Przecież tak było, nie? No było. Jezus nawet mówił słowo i gdzieś tam daleko w domu człowiek mógł uzdrowiać i wszystko działało. Dlaczego teraz iść do środku? Dlaczego? Nie mam czym się chwalić. Nie mam co pokazać. Ale Jezus powiedział swoje słowo. I Jezus mówi, wstawaj na środku. Na środek idzie ten, kto może coś zaproponować. Ale ja nic nie mogę zaproponować. Ja tylko sam potrzebuję. Potrzebuję Jezusa. No to idź na środek. I ten człowiek wstaje i idzie. Ale coś pięknego odbyło się, kiedy on szedł do przodu, bo Jezus, kiedy ten człowiek wyszedł do przodu, Jezus zwraca uwagę na siebie, nie na tego człowieka. Znowuż taki, on nie pokazuje tego człowieka, on nie wystawia go tu na jakiś śmiech, na ośmiewanie, on nie mówi, no teraz coś możesz powiedzieć. Nie. Jezus, przywołając go do siebie, stawiając go na środek, pokazuje siebie. Jezus pokazuje siebie. Nieraz nam się wydaje, że wyjść na środek to jest pokazać siebie. Ale prawda jest taka. Wyjść na środek, by pokazać Jezusa. To jest sprawa. I właśnie Jezus, on wskazuje na siebie. I co on zaczyna mówić do tych ludzi? Co on zaczyna mówić? On niby w ogóle nie zwraca uwagi na te dolegliwości, które cierpi ten człowiek. On nie mówi o jego chorobie, on nie mówi o jego grzechach, on w ogóle o nim nie mówi. On mówi o tych ludziach, którzy siedzą tam, na swoich miejscach. I on zadaje pytanie. Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? A co to jest ten szabat? Co to jest szabat? Kto wie? Odpoczynek. Coś tak bardzo. Nie wiecie, co to jest szabat? Nie lubicie odpowiadać na zapytania?
Dzień Pański.
Dzień Pański. No, nie do końca. No szabat, no można tak powiedzieć, ale więcej to jest odpoczynek. Bardzo dobrze powiedziane. Dlaczego to odpoczynek? Komu był dan ten odpoczynek? Dlaczego Bóg w ogóle wymyślił ten szabat? Ostatni, nawet niedawni taki czas, historia, 200 lat temu, wiemy, że było dużo Żydów, którzy mieli bogactwo, tam mieli sługi, którzy im usługiwali. I dla nich szabat to było co? Żeby on nic nie robił, a wszyscy dookoła niego robili, tak? Zgadzacie się, kto czytał kiedyś historię? Ale czy tak Bóg powiedział? Szabat był dla tych, którzy najwięcej pracowali. Bo Bóg zapowiedział, szabat dasz odpoczynek swojemu wolowi, swojemu słudze, każdemu obcokrajowcu. Każdy, kto jest nieznaczny, czy mały, czy no, niewolnik, który nie ma swojego życia w swoich rękach, ma odpoczywać. To był dar Bożej miłości dla Żydów. To był dzień, kiedy wszyscy, którzy pracowali ciężko przez tych 6 dni, mogli odpocząć. Nie tylko panowie, ale każde, powiedzmy tak, pospolictwo, wszystkie sługi, wszystkie niewolniki i wszystkie zwierzęta mogli odpocząć. To był czas Bożej miłości, Bożej łaski dla całego kraju. To był czas, kiedy ludzie mogli cieszyć się, mogli może w końcu wyspać. Ale także to był czas, wiadomo, żeby iść i słuchać Boże Słowo. Żeby iść później już, kiedy tworzyły się synagogi, to do synagogi. Żeby iść do świątyni. Ale w ogóle to był czas dla odpoczynku. I właśnie czas Bożej miłości, czas Bożej łaski. Ja bym powiedział troszkę po innemu to pytanie, które Jezus zadał. Czy Boża łaska jest po to, by zabijać innych, czy po to, by zbawić? Jezus powiedział, czy szabat jest po to, by robić dobre, czy źle? Duszę ocalić, czy zabić? Ale dzisiaj ja powiem do nas troszkę po innemu. Czy Boża łaska jest po to, by robić źle, czy dobrze? Czy duszę zbawić, ocalić, czy zniszczyć? Dlaczego tak mówię? Boża łaska. Gdyż wyrazem Bożej miłości do Żydów to był ten dzień odpoczynku. Ale dla nas wyrazem Bożej miłości jest zwolnienie od grzechów. Więc otrzymując dla siebie Bożą miłość, Bożą łaskę, co będę z tym robić? Oskarżać innych, że oni są w grzechach? Czy wyzwalać ich, żeby doszli do tego stanu, w którym jestem ja? Co będę z tym robić? Co zrobię z Bożą łaską? Przecież zbawieni z Bożej miłości. Nie z siebie. Nie od swoich spraw, żeby nikt się nie chlubił. To jest dar Bożej miłości. Co z tym zrobisz? Czy będziesz innych, którzy jeszcze nie mogą odpoczywać, potępiać? Czy będziesz zbawiać? Do czego dąży twoje serce? Dlaczego Jezus tak powiedział do nich? Oni jasne, że nie chcieli zgładzić tego biednego człowieka. Nie. Oni chcieli zabić Jezusa. Oni chcieli zabić Jezusa. Zastanówmy się, co tak naprawdę robimy, kiedy życzymy zła dla innych ludzi. Czy czasem tak się nie zdarza, że chcemy zabić Jezusa? Może to wychodzi na jaw. I właśnie to jest wtedy głównym problemem. Głównym problemem, w którym ciągle tkwili te faryzeusze, którzy z zewnątrz wyglądali ładnie, pięknie, pobożnie, a w środku byli sługi szatana. To jest bardzo straszny stan. Widzimy w tej historii trzy obrazy. Jezus. On się nie zmienia nigdy. On ten sam, co wczoraj, taki i dzisiaj. Dzisiaj robi dokładnie to samo. I dzisiaj dokładnie to samo mówi. Widzimy człowieka, który zna, że ma poważny problem. I że on sam nic z tym nie może zrobić. I jeszcze grożą osób. Grupa pewnych siebie. Samoprawnych. Pewnych siebie, którzy myślą o siebie wysoko, ale oni chcą zabić Jezusa. Otóż, kim jesteś? Kim jesteś dzisiaj? Może myślisz, że nie ma ciebie w tej historii, ale to jest nie prosto historia z tamtego czasu, która była zapisana przez Marka dla nas. To jest historia całej ludzkości. Wszyscy tu, w tej historii opisani jesteśmy. Gdyż każdy grzesznik jest ułamnym i nie może sam sobie poradzić. Za kogo siebie uważasz? Czy może myślisz, że możesz swoimi dobrymi sprawami gdzieś tam dojść do nieba? To nie. Nieprawda. Sam siebie kłamiesz. Nie możesz. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. I Jezus mówi, stawaj na środku. Stawaj na środku, przychodź. Idź tu, posłuchaj mnie. Po co? By pokazać siebie? Nie. By pokazać wspaniałość Jezusa, jaki On jest dobry, jaki On jest miłujący, jaki On jest mądry i jaką On ma moc, żeby zbawić, żeby wyciągnąć z tego bagna, żeby naprawić to, co jest zepsute. Widzimy, że ten człowiek on nic nie odpowiada Jezusowi. Kiedy Jezus mu powiedział, wstawaj po środku. On nie patrzy na resztę ludzi. On już nie zwraca uwagi na nich. On już ich nie widzi, gdyż on ujrzał Jezusa, swojego Zbawiciela i idzie do Niego. I Jezus robi to piękną sprawę z jego życiem. Naprawia go. Zbawia go. Robi go szczęśliwym i pełnym życia. Ale też widzimy resztę osób, którzy mają zatwardziane swoje serce i Jezus jednak zwraca się do nich, mówi, stara się gdzieś tam kołocić do nich. Zadaje im ostre pytanie, by oni zrozumieli, kim tak naprawdę są. Nie po to, by ich zgnębić i zgładzić. Po to, by oni też znalazli zbawienie w niebie. Ale co oni robią? 5, pierwsza część. Wtedy przypatrując się im z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc. W końcu 4 wersetu. Oni jednak milczeli. Oni milczeli. Nieraz człowiek może sobie pomyśleć, no dzisiaj to przemilczę, żeby się lepiej zastanowić. I wtedy odpowiedź to Jezusa. Wtedy, przypatrując się im z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc. To jest ocena, którą daje Jezus, kiedy człowiek milczy na Jego wołanie. Jezus woła. A nieraz przychodzi taka myśl, może nie dzisiaj. Dzisiaj jeszcze nie ten dzień. Dzisiaj jeszcze pomilczę. Przecież nic złego nie mówię. Nic dobrego nie mówię. Tylko milczę sobie, pomyślę sobie. Zastanowię się, a może jeszcze zbadam sytuację. Kochani, kiedy Jezus mówi, kiedy Duch Święty przemawia, nie można milczeć. Bo to milczenie jest głośniejsze, aniż odpowiedź najgłośniejsza. Bo to milczenie świadczy o tym, że nie przyjmujesz Go. Że nie uważasz Go za Boga. Że nie uważasz, że potrzebujesz Go. Że myślisz sobie, że możesz sobie sam poradzić. Ale ocena jest straszna. Zatwardziałość serca, która nie potrafi słuchać, usłyszeć Boga. I wtedy mówię do człowieka, wyciągnij rękę. I wyciągnął. A jego ręka odzyskała sprawność. Piękne Boże działanie. Dla tego, kto odwołuje się na Boży ten pokój. Dla tego, kto idzie do Jezusa, Bóg ma moc zrobić swoją sprawę. Bóg przywołał go po to, by zwolnić go. I on to zrobi. I on to zrobi z twoim życiem, jeżeli przyjdziesz do niego. On to robi dalej, gdzieś Jezus się nie zmieni. On dzisiaj ten sam. On dzisiaj robi to samo. On dzisiaj nadal ma moc, żeby zmieniać życie, żeby zwalniać i żeby dawać naprawdę pełne radości i pełne życie takie. Faryzeusze zaś zaraz wyszli razem z Herodianami i prowadzili narady w jego sprawie, jak można by go zgładzić. Widzimy, do czego prowadzi te milczenie. Najpierw niby wydaje się, że milczą, że zajmują taką jakąś niewyznaczoną, taką szara strefa taka. Ja ni za, ni przeciw. Ale kiedy wychodzą, od razu okazuje się. Nie możesz być w takim stanie. Nie da się tak żyć. Od razu oni wpadli na taki pomysł, jakby go zgładzić. Jakby zniszczyć. Tak, żeby Jezusa wcale nie było tu w naszym życiu. Żeby my go na swoje oczy nie widzieli. Żeby nie słyszeli na swoje uszy, żeby on nas tu nie dręczył, żeby on tam nic złego dla nas nie mówił. Chcemy żyć tak, jak żyjemy. To była główna zasada, której oni podporządkowywali się. Chcemy żyć, nie zmieniając swojego życia. Ja chcę sam wybierać, jak ja chcę żyć. I za tym idę. I żebyśmy wszyscy byli świadomi, że takie zachowanie to jest zachowanie, które jest skierowane na to, by zgładzić Jezusa. Wiecie, że już wiemy osób po tym, jak Jezus już wzniósł się na niebo, jak zostawił swój kościół, którzy krzyczeli: nie będzie, jeszcze kilka lat, już tych wierzących wcale nie będzie. To było i na zachodzie, i na wschodzie, wszędzie. Krzyczeli, podejmowali swoje ręki: zgodzimy, nie będzie. Nie będą tu nam, przed oczyma. Ale oni minęli. Oni zniknęli, a Boże Słowo nadal się głosi. Jezus nadal puka do serc i krzyczy, i woła, zaprasza: wstawaj na środku. Dziś Jezus to woła: wstawaj na środku. Czy potrzebujesz Jezusa? Co zrobisz z Jezusem? Co zrobisz z Jezusem? Amen.